Widzę tu osoby, które wczoraj nie były, to chciałbym krótko przypomnieć trochę o sobie. Więc wywodzę się z rodziny rzymskokatolickiej, urodziłem się w Toruniu. Mój tata był niedoszłym księdzem, ale został prawnikiem. Mama nauczycielką muzyki wiele lat, ponad 40 lat. Więc muzyka była w naszym domu obecna, Biblia była w naszym domu od zawsze obecna i literatura religijna. Z tym, że moje takie nastoletnie lata przypadły na lata 70., pogłębiał się kryzys w kraju i wtedy powstała muzyka punk rockowa na zachodzie. Ona wyrażała bunt młodych ludzi wobec zastanej rzeczywistości, co szczególne miało podłoże w Anglii, gdzie spory procent młodych ludzi był bezrobotnych. Był straszny kryzys w tym czasie w Anglii. No i ja przyłączyłem się do tego ruchu. Trudno wam może sobie wyobrazić, ale nosiłem skórzaną kurtkę ramoneskę. Z tym, że ja byłem bardziej nowofalowcem, wszedłem w muzykę awangardową, stąd trochę bardziej mroczne jeszcze klimaty, więc nosiłem znaczek Powolna Śmierć, Slow Death po angielsku. Malowałem sobie twarz na biało i też nosiłem czapkę z trupią czaszką, więc było to dość mroczny klimat. No i byłem muzykiem awangardowym, znałem wielu znanych artystów, jak Kazik Staszewski i niektórzy koledzy z zespołu Kult. Znałem Grzegorza Ciechowskiego, był moim kolegą Republikę i wielu innych, nie chcę tu się chwalić. Ale żyłem niestety w grzechu. Ten bunt to nie był z Boga, to nie było z Boga. Oczywiście pewne poczucie sprawiedliwości, które Bóg dał nam w sumieniu, jest z Boga, tak. Ale bunt nie był już z Boga i stąd moja postawa wiele zostawiała do życzenia. Przynosiłem wstyd moim rodzicom, no, byłem zbuntowany. Ale przyszedł taki okres w moim życiu, że wybuchł stan wojenny. I już wcześniej po prostu czułem chwilami obrzydzenie do mojego życia, bo żyłem grzesznym życiem. I kiedy wybuchł stan wojenny, miałem jeszcze więcej czasu na zastanowienie się nad sobą, miałem przerwę w moich studiach. I pewnego razu taki zupełnie skruszony wróciłem do domu i powierzyłem swoje życie Bogu. Wyznałem Bogu swoje grzechy, tyle wiedziałem, prosiłem o to, żebym je zmienił. W krótkim czasie zrobiłem porządek z moją literaturą, którą miałem nieraz bardzo mroczną, z płytami. No i po prostu też z dziełami plastycznymi, byłem plastykiem i niektóre takie dość mroczne miałem te rysunki, obrazki. No i z tym wszystkim zrobiłem porządek, ale najważniejsze, że doznałem już wtedy jakiejś łaski, bo zerwałem z grzechem, z grzechami, z których tkwiłem. Ale nie miałem wtedy poznania. Ja tak działałem po omacku, tak na ślepo. Nikt mi nie głosił prawdziwej Ewangelii. Więc przez kolegę, który interesował się różnymi religiami, wiedziałem, że on zna różne religie, po prostu skierował mnie do Świadków Jehowy, bo był ich sympatykiem. I tam utknąłem na 20 lat, licząc łącznie z tym, jak byłem ich sympatykiem, a 18 lat od chrztu. Byłem tam zaangażowany. Ceniłem sobie szczerość tych ludzi, których znałem, wzajemną pomoc. Mieli podobny pogląd na służbę wojskową i wojnę, tak jak ja, więc było to mi bliskie. No i nikt mi tam krzywdy nie robił. Było tam wielu gościnnych, serdecznych ludzi, którzy byli mi jakąś tam pomocą, ja im. Ale jednak przez całe lato odczuwałem tam głód duchowy. Od czasu do czasu on się odzywał. Po prostu coś mi brakowało, coś więcej i dlatego kierowałem się do Słowa Bożego, ponieważ czułem, że jest więcej niż mówi strażnica, niż mówi literatura Towarzystwa Strażnica. I zacząłem wynotowywać sobie te wnioski. Poszedłem też za radą mojego przyjaciela, który powiedział mi: słuchaj, jak masz mało czasu pracując na czytanie w ogóle, to czytaj przede wszystkim Biblię, bo strażnica to myśl ludzka, tam się wiele zmieniało, a Biblia nie zmienia się. I poszedłem za tą radą, czytałem Biblię, notowałem sobie różne rzeczy i tak sobie notowałem różne pytania, różne kwestie i w międzyczasie zaczęli działać chrześcijanie ewangeliczni różnych wyznań w moim mieście Toruniu. Spotykałem ich, rozmawiałem. Z tym, że trochę się tego obawiałem, bo mówiono nam, że wszystkie inne wyznania oprócz Świadków Jehowy to Babilon Wielki, fałszywa religia, fałszywa trójca, fałszywe piekło, fałszywa dusza i tak dalej. Więc uprzedzano nas bardzo do inaczej wierzących. Ale jednak ten głód duchowy o sobie dawał znać i przyszedł taki moment, że po prostu zupełnie skruszony przez Boga w 99 roku, ze łzami oczach go prosiłem, że pokazał mi, jaka jest prawda. I rzeczywiście no, postanowiłem nie tylko przyjrzeć się moim pytaniom, które miałem spisane na kartce i włożone do koperty w oczekiwaniu, że Towarzystwo Strażnice odpowie na te pytania, ale postanowiłem je sam z Biblią rozstrzygnąć, korzystając też ze słowników grecko-polskich czy angielskich i innych pomocy biblijnych. I modliłem się, szukałem Boga. I jak domek z kart upadła nauka o dwóch klasach zbawionych, o 1914 roku, o tym, że Jezus jest Archaniołem Michałem rzekomo. I przyszedł taki moment, że już stwierdziłem, że coraz mi trudniej, coraz niewygodniej w tej organizacji. Przyjaciele mnie prosili, żebym nie opuszczał ich, no, prawie płakali mi. To było bardzo trudne, rozdzierające serce przeżycie. I był taki moment najtrudniejszy i proszę was o zrozumienie dla Świadków Jehowy, gdzie ja już nie byłem Świadkiem Jehowy w sercu, ale jeszcze nie byłem biblijnie wierzącym chrześcijaninem. I to było najgorsze cierpienie, bo świadkowie mnie nie rozumieli i chrześcijanie mnie nie rozumieli, bo byłem gdzieś po środku. Straszne to cierpienie było, nawet takie depresyjne stany poważne miałem. Ale przyszedł taki moment przełomu, kiedy w pełni uwierzyłem w Pana Jezusa. I gdzieś około 2000 roku przeprosiłem Go za to, że tyle lat uczyłem też jako starszy zboru błędów w organizacji świadków na temat Jego natury i Jego dzieła. Skruszyłem się przed Nim i po tym czasie takiej depresji przyszedł pokój do mojego serca. Taka światłość. I potem w 2001 roku w grudniu wyszedłem z organizacji. W międzyczasie mieliśmy już grupę wsparcia dla Świadków Jehowy odchodzących z organizacji. I od tego czasu dziękuję Bogu za tę łaskę, że dał mi poznać zbawienie tak piękne, tak wspaniałe, tak głębokie, z czystej, Bożej, niezasłużonej przychylności do człowieka, z łaski przez wiarę i to w Jezusa, Syna Bożego, którego tu wyznaję moim Panem i Bogiem, tak jak Tomasz, że w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, że On jest odwiecznym Synem Bożym, równym Ojcu i że mamy Go czcić tak jak Ojca. I doświadczyłem tego, że wszyscy ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Duch Boży wyprowadził mnie z organizacji i wyprowadza masę ludzi. Jeszcze takiego odpływu nie było od wielu lat, od 1975 roku, który był wielką klęską Świadków Jehowy, bo wtedy miało przyjść tysiąclecie i nie nadeszło. Więc drodzy, bądźcie wy gotowi też jako Kościół, jako zbór, żeby przyjąć takich byłych Świadków Jehowy. I chciałbym tu zwrócić się do przełożonych. Nie naciskajcie na formalne członkostwo. Ci ludzie są tak zranieni nieraz po latach bycia w organizacji, że nie można naciskać na formalne członkostwo. Trzeba z tym poczekać. Może nigdy nie przyjmą tego członkostwa, ale przekonać się, poznać ich lepiej, poznać ich historię, wysłuchać ich i pamiętać, że mają główne problemy z trzema doktrynami. Trójca, dusza i piekło. To są cała znienawidzona trójka przez Świadków Jehowy. I dlatego trzeba stopniowo pewne rzeczy im wyjaśniać, rozmawiać, być otwartym na nich. I powiem wam, co mi pomogło wyjść. Nie tyle krytyka organizacji, to był jakiś element, ale mi pomogło wyjść poznanie Słowa Bożego. Ja z jednym Świadkiem Jehowy byłem muzykiem zespołu Kobra Nocka, moim kolegą, i z jednym katolikiem czytaliśmy List do Rzymian rozdział po rozdziale. Tak nam się oczy otworzyły, zobaczyliśmy taką głębię w Słowie Bożym, że stwierdziłem, to ja już nie mam co tych świerszczyków czytać, tych strażnic. To jest płycizna. Tu jest dopiero głębia w Słowie Bożym. Zobaczyłem też, bo mieliśmy dwa podręczniki katolickie i dwa protestanckie do studium Listu do Rzymian. Zobaczyłem też głębię, jaką mają niektórzy autorzy, bo niektórzy rzeczywiście byli dobrymi kaznodziejami i rzeczywiście wydobywali te prawdy i stwierdziłem, że rzeczywiście chrześcijaństwo jest przebogate w dobrych nauczycieli, w dobre nauki. I po prostu byłem bardzo zbudowany i właśnie to spowodowało moje zbliżenie się do Chrystusa, mojego przyjaciela też nawrócenie do Chrystusa, katolika. Trzeci pozostał obojętny, no póki żyje jest nadzieja. W każdym razie dzięki Bogu to bogactwo mnie pociągnęło bardziej, nie krytyka organizacji, ale to, co mogłem zyskać. Ta głębia poznania Pana Jezusa i taka osobista relacja z Panem Jezusem i z Ojcem. I kolejna rzecz, która mnie wielce pomogła, to życzliwość chrześcijan. Chrześcijanie przekonali się i mówili już o mnie, ten jakiś dziwny świadek tutaj chodzi, bo można z nim normalnie o Biblii porozmawiać. I otwierali swoje domy przede mną, bo nie polecam dyskusji z takimi zamkniętymi świadkami, do których nic nie dociera, którzy są jak katarynki, chcą tylko swoje powiedzieć, a w ogóle mają zamknięte uszy na to, co my mówimy. Nie, z takimi jest trudno rozmawiać. Warto coś zasiać, jakiś jeden werset, jakieś świadectwo, ale nie polecam generalnie większości chrześcijan rozmów ze świadkami, bo są bardzo wyszkoleni i trudno się z nimi rozmawia. Natomiast świadectwo nawrócenia zawsze można złożyć i warto się modlić za nich. Pamiętajmy, ich zmalała liczba ze 130 tysięcy do poniżej 120 tysięcy. Taki jest odpływ, drodzy. I mamy taką misję Apollos chrześcijańską, która pozyskuje świadków Jehowy i byłych świadków Jehowy dla Chrystusa. Mamy co roku konferencję Apollos doroczną i co roku weekend z Biblią. I coraz to nowe osoby się pojawiają. Ja co roku praktycznie pomagam kilku nowym osobom. Także chwała Bogu za to dzieło, że ratuje także z tego miejsca ludzi, którzy po prostu są gorliwi, są oddani, ale nie znają Pana Jezusa, nie znają czystej Ewangelii o zbawieniu, z czystej łaski Bożej i nie dwóch klas zbawionych, jak u nich się twierdzi, ale wszystkich, którzy wierzą, każdego, który wierzy. Także ja dziękuję Bogu za to, że wyrwał mnie stamtąd, że wcześniej wyrwał mnie z ciemności młodzieżowego buntu, sceny alternatywnej, artystycznej i z tych mroków, w których tkwiłem, a później wyrwał mnie z ciemności doktryny strażnicy. Ale dzisiaj mamy dzień dla seniorów. Dość już o mnie. Chcemy mówić o Bogu, który jest wierny wobec swoich dzieci aż do końca. To jest ważny temat. Bóg jest wierny swoim dzieciom aż do końca. Drodzy seniorzy, przede wszystkim co chciałbym powiedzieć. Należy się wam szacunek ze strony nas wszystkich. Należy się szacunek ze strony młodszych względem starszych. Młodzi, szanujcie starsze osoby. Ja jestem może nietypowy, jak na to pokolenie, tak niektórzy mówią, bo zawsze lubiłem starszych ludzi. Jeszcze w organizacji Świadków Jehowy odwiedzałem często starsze osoby. Po prostu zawsze ceniłem ich mądrość, zawsze uczyłem się od nich. Potem jak trafiłem do zboru ewangelicznych chrześcijan, były tam niektóre starsze osoby, też lubiłem z nimi przebywać, słuchać ich mądrości, ich doświadczeń, ich przeżyć, modlić się z nimi. I zobaczmy, co Biblia mówi o stosunku do starszych osób. Trzecia Mojżeszowa, czyli kapłańska, 19 rozdział, werset 32. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, werset 32. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń Bożą. Jam jest Pan. Czyli jeżeli ktoś ma bojaźń Bożą, to będzie też szanował starsze osoby, będzie się liczył z nimi, będzie miał dla nich względy. Przykro to mówić, ale zmieniło się w ostatnich latach w Polsce. Na przykład czasami się jedzie jakimiś środkami lokomocji publicznej, tak, i widać, że młodzi w ogóle się nie przyjmują, nie ustępują miejsca starszym. Siedzą twardo, że słuchawki na uszy, nikogo nie słyszą, co tam ktoś mówi, po prostu nic ich tam nie obchodzi. A szacunek dla starszych osób jest bardzo ważny. Nawet ktoś tak dostojny i tak mądry jak król Salomon, zobaczmy jak się zachował wobec swojej matki. Pierwsza Księga Królewska, drugi rozdział, werset 19. Zobaczmy, Pierwsza Królewska, 2:19. Odszukajmy to miejsce. A gdy Batrzeba przyszła do Salomona, aby porozmawiać z nim w sprawie Adoniasza, król wstawszy wyszedł jej na spotkanie i oddał jej pokłon, potem zasiadł na tronie swoim i kazał postawić krzesło matce królewskiej i siadła po jego prawej ręce. Widzimy ten szacunek? Wstał, ukłonił się swojej mamie, tak, i kazał postawić jej krzesło. To jest właśnie te względy. Czy mamy takie względy dla starszych osób? Czy odzywamy się także do nich z należytym szacunkiem? Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 1 i 2 werset pokazuje, jak ustosunkować się możemy my, młodsi, wobec starszych osób. Pierwszy list do Tymoteusza, 5:1-2. Starszego mężczyzny nie strofuj, lecz upominaj go jak ojca. Inny przykład mówi, upraszaj go jak ojca. Młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry z wszelką powściągliwością. Także drodzy seniorzy, należy się wam szacunek. I młodsze osoby powinny zdecydowanie okazywać szacunek i względy starszym osobom. Czasami się zdarza coś takiego, że starsze osoby nie radzą sobie w dzisiejszej rzeczywistości. Zobaczmy, jak w przeciągu kilkudziesięciu lat poszła naprzód elektronika, różne wynalazki, różne sprawy. I na przykład zauważyłem takie sytuacje w bankach, czy w niektórych sytuacjach, że młodzi ci obsługujący przy okienku mówią, no to pani sobie założy tam maila czy coś do osoby, która ma 70 lat i która na przykład nie bardzo wie, o czym ta pani mówi. Więc po prostu my musimy mieć względy dla takich osób, pomagać im. Już wczoraj mówiłem o tym, że takim praktycznym wyrazem miłości może być wykupienie leków, napisanie pisma, jeżeli ktoś ma jakiegoś do urzędu, zaniesienie go. Jeżeli ktoś ma dobry wzrok, to nie ma tego problemu, ale niektóre starsze osoby mają problem z czytaniem Słowa Bożego, więc postaranie się o wydanie dużymi literami, czytanie starszym osobom ze Słowa Bożego, załatwienie nagrań Słowa Bożego, nie brakuje teraz takich. Więc po prostu bardzo wiele jest możliwości pomagania starszym osobom. A teraz powiedzmy sobie coś o wierności samego Boga względem nas, od młodości aż do starszego wieku. Bóg obiecał, że będzie wierny swoim sługom i całe Pismo jest natchnione, jak wiemy, i wszystko, co było napisane kiedyś dla naszego pouczenia, zostało napisane, więc nie wątpmy w to, że nawet rzeczy skierowane do Izraela są też pouczeniem i dla nas o naturze Boga, o Jego charakterze. I na przykład w Księdze Izajasza, 46:3-4 jest takie zapewnienie dla starszych osób. Izajasza, 46:3-4. Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztka domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia. Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem i ja będę nosił i ja będę dźwigał i ratował. Bóg obiecuje, że pozostanie wierny swoim sługom, czy to w tamtym czasie, w starożytnym Izraelu, czy teraz wśród dzieci Bożych w Kościele. Pozostanie wierny, będzie do końca dźwigał, ratował, będzie nosił swoich sług na swoich ramionach. I szczególnym takim psalmem mówiącym o obawie co do starszego wieku jest psalm 71, spróbujmy go rozważyć, chociaż niektóre fragmenty. Zobaczmy psalm 71, przeczytajmy może od 4. Boże mój, ratuj mnie z ręki bezbożnego, z dłoni nieprawego i ciemiężyciela. Kto jest naszym wrogiem? Kto jest wrogiem starszych osób? Przede wszystkim szatan i jego demony. One chcą zburzyć wiarę każdego. Każdego chcą w zwątpienie, w zamieszanie wprawić. Również starsze osoby. I dlatego potrzebujemy pomocy. I psalmista pisze. Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej. Tyś był podporą moją od urodzenia. Tyś pomocą moją od łona matki mojej. O Tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna. Możliwe, że są tu osoby, które wychowały się w rodzinach chrześcijańskich lub które miały społeczność z Bogiem od dzieciństwa, od młodości i mogą potwierdzić tymi słowami, że od dziecka Bóg był ich podporą. Byłem jak dziwoląg dla wielu, czytamy dalej, lecz Tyś pewną ucieczką moją. Tu różne przekłady różnie to oddają. Byłem jakby cudem dla wielu. Chodzi o to, że dziecko Boże, działanie Boże w życiu dziecka Bożego jest czasem nadzwyczajne, czasem niezwykłe i dla wielu ludzi jest to dziwne z otoczenia, dla takich ludzi nie za bardzo wierzących. Obserwują tego człowieka, no jednak Bóg jakoś jest z nim, jakoś mu się wiedzie. Zdradził tą wiarę ojców, tą jedyną prawdziwą wiarę katolicką, ale jakoś no dobrze mu się układa i te dzieci takie porządne. I to jest ten dziwoląg, tak, dla wielu ludzi. To dziwne takie świadectwo działania Bożego w życiu dzieci Bożych. Ale Bóg jest pewną ucieczką moją, mówi. Usta moje są pełne chwały Twojej.
Cały zaś dzień wspaniałości Twojej. Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie. Oczywiście Bóg nie chce odrzucić nikogo, On jest wierny swoim dzieciom, ale to była taka prośba z głębi serca. Szukał pomocy ten psalmista, już, który się obawiał, że w starszym wieku Bóg go opuści. Ale on nie opuszcza. I on cały dzień wychwalał Boga. I prosił w wersecie 12, Boże, nie oddalaj się ode mnie, Boże mój, pośpiesz mi na pomoc. Czasem brakuje sił, żeby się może modlić. Choroba przygniata, traci się siły, pamięć, więc może nawet prosto się modlić. Panie, pomóż mi, Boże, zmiłuj się nade mną. I tutaj psalmista mówi, ale ja zawsze będę miał nadzieję, werset 14, i będę pomnażał wszystką chwałę Twoją. Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość Twoją, po wszystkie dni zbawienie Twoje. Nie znam bowiem jego miary. Tak, warto do końca zachować nadzieję i oddawać Bogu chwałę za cudowne Jego zbawienie w Jezusie Chrystusie, którego nie ma miary. To jest głębokość, to jest wysokość, to jest szerokość, to jest długość, to są niepojęte rzeczy, a nad wszystkim jest miłość Chrystusowa, która przewyższa wszelkie poznanie. To już mówię z perspektywy Nowego Przymierza. W Starym Przymierzu psalmista mógł mówić o zbawieniu, któremu nie ma miary. A co dopiero my możemy powiedzieć, skoro znamy Pana Jezusa? I psalmista mówi, opiewać będę potężne dzieła Twoje, Panie Boże, i wspominać jedynie sprawiedliwość Twoją. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje, to też i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu Twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze Twojej. Jak to jest ważne, żeby starsze osoby mogły opowiadać młodszym o tych wspaniałych dziełach, których Bóg dokonał w ich życiu i dzielić się też swoim doświadczeniem i swoją mądrością, dawać też dobry przykład. List do Tytusa na to wskazuje, drugi rozdział, od drugiego wersetu, właściwie od pierwszego. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Więc widzimy, starsze osoby, macie ogromny potencjał, którym możecie się podzielić z młodymi osobami. Ogromne doświadczenie, byle ci młodzi do was przychodzili i was pytali, chcieli was słuchać. Wspominam tu z wielkim rozrzewnieniem małżeństwo Warchałów, Henryka i Genovefe, którzy byli takimi ważnymi członkami Zboru Ewangelicznych Chrześcijan w Toruniu. Ja przychodziłem ich zachęcić, ale to ja wychodziłem zachęcony, gdzie dzielili się ze mną wieloma swoimi doświadczeniami, przeżyciami, swoją mądrością. Gdy modlili się z taką żarliwością, z takim zapałem, że byli wielkim zbudowaniem. I pamiętajmy, że starsze osoby może tak wiele nie mogą zrobić jak młode, ale jednak wiele mogą zrobić. Nawet modlitwą stawienniczą. Jest tak wiele potrzeb w Kościele, w zborze, wśród ludzi wierzących, że możemy takim braciom i siostrom przedkładać takie prośby. Mają sporo czasu wolnego teraz na emeryturze. Mogą modlić się w różnych sprawach. I Bóg się przyznaje do takich modlitw. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I pamiętajmy, że i w starszym wieku można być owocnym na swój sposób, według swoich możliwości, bo jeśli jest ochotna wola, zasługuje na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Więc Bóg ocenia nas, nasze wysiłki czy starania według naszych możliwości, a nie czyichś. I psalm 92 zawiera taką wielką zachętę od 13 wersetu, że również i starsze osoby mogą być owocne. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Zatem nasi drodzy seniorzy, możecie także duchowo się odnawiać z każdym dniem, choć ten starszy człowiek, choć też ten namiot już niszczeje, ten zewnętrzny, to jednak wasz duch może pozostać taki pełen świeżości. Bóg zapewnia, że przeprowadzi was przez wszelkie trudy, jakie są przed wami. Te wszelkie utrapienia, być może niektórzy z was mają chorobę onkologiczną, coś innego ciężkiego. Bóg obiecał Izraelowi, ale Słowo Boże jest pouczeniem i dla nas, w Izajasza 43, rozdział, werset 2, że zapewni pełną opiekę, cokolwiek byśmy nie doświadczali, przez cokolwiek byśmy nie przechodzili. Izajasza 43, rozdział, werset 2. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bóg obiecał przeprowadzić swoje dzieci przez wszystkie doświadczenia. Jego łaska zawsze wychodzi nam na dobre i po prostu nawet sprawia Bóg, że rzeczy niepomyślne, nieszczęśliwe, niemiłe obraca ku dobru swoich dzieci. O tym pamiętajmy. I tutaj Boża miłość jest stała względem nas, jest pewna. Jest lepsza niż miłość nawet kochającej matki względem swego niemowlęcia. Jak czytamy w Izajasza 49, rozdział, werset 15. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Boża miłość jest lepsza i głębsza niż miłość najbardziej kochającej matki względem swego niemowlęcia. Także bądźcie pewni Bożej opieki do końca waszych dni. Nowy Testament obfituje też w obietnicę, że Bóg jest wierny wobec swoich dzieci. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 8 i 9. Zobaczmy, jakie wspaniałe zapewnienie nam daje. Mówi o Panu Jezusie tak, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Ludzkie obietnice są zawodne. Ludzka wierność bywa łamana. Ludzka prawość bywa kruszona pod wpływem jakiegoś kompromisu, pod wpływem jakiegoś przekupstwa, ale Boża wierność jest stała. Bóg jest w wieczności, stabilny, jest przyrównany do skały wiekuistej i On jest wierny. On swoje dzieci utwierdzi, aby były w końcu beznagane, kiedy przyjdzie Pan Jezus. List do Filipian zawiera podobną obietnicę w pierwszym rozdziale, w wersecie 6. Filipian, pierwszy rozdział, werset 6. List do Filipian. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Kiedyś dostałem taki piękny obrazek z napisem: Bóg nie zaprowadził cię aż tak daleko, by cię teraz tutaj samego zostawić. Skoro tak daleko was już prowadził, prowadził przez wszystkie dni, drodzy seniorzy, to On was teraz nie zostawi, On będzie was prowadził aż do końca. On rozpoczął w was dobre dzieło, On je prowadził przez wasze długie lata życia i doprowadzi je do pomyślnego końca. I On pomaga wam też w dziele uświęcenia. Bo zobaczmy, co mówi list do Filipian, pierwszy rozdział, od 9 do 11 wersetu. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Kto sprawia was, drodzy seniorzy, i wszyscy, którzy tu jesteśmy, owoc sprawiedliwości? Kto sprawia, że możemy żyć prawym życiem? Przez Jezusa Chrystusa tu czytamy. Bóg przez Jezusa Chrystusa nam w tym dopomaga. I On sprawi, że będziecie, drodzy, nienaganni, czyści w dniu powrotu Pana Jezusa. Dlatego co możemy zrobić, skoro Bóg jest tak wierny, skoro On obiecuje opiekować się nami aż do końca naszych dni? Możemy zrobić to, co myślał już Paweł o tym w liście do Filipian, 3:10. Jego pragnieniem było to, aby, jak mówi, poznać Go, czyli Pana Jezusa, w pełni poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego. Bo to jest ostateczna nadzieja Bożych wybranych. Zmartwychwstanie. Owszem, duch ludzki żyje po śmierci. Tak, to prawda. Ale ostateczną chwałą jest zbawienie całego człowieka. W ciele i w duszy całego człowieka wyniesionego do chwały, do nieśmiertelności i czci w ludzkim ciele podobnym do chwalebnego zmartwychwstałego ciała Pana Jezusa. To jest ostateczny cel. I czytamy, że on miał nadzieję, Paweł, żeby doznać mocy zmartwychwstania Pana Jezusa i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Niełatwe to słowo, prawda? Już apostoł Paweł w liście do Rzymian pisał, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Czyli w koszt pójścia za Bogiem, za Panem Jezusem są cierpienia. Trzeba znieść pewne uciski, pewne niedogodności, już to prześladowania, już to właśnie cierpienia fizyczne związane ze starością, z chorobą, pewne niedogodności, niewygoda pewna się tworzy. To jest pewna cena, którą trzeba ponieść, żeby tam wejść do chwały. Ale stajemy się w ten sposób podobni do Chrystusa. I mamy nadzieję dostąpić zmartwychwstania. I Paweł był świadom, że ostatecznego zbawienia jeszcze nie osiągnął. Bo zbawienie jest przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Zbawienie już się dokonało. Już wydostaliśmy się dzięki łasce Bożej spod panowania grzechu, spod potępienia. Jesteśmy uwalniani w życiu od mocy grzechu. To jest ten proces teraźniejszy. A w przyszłości zostaniemy uwolnieni od samej obecności grzechu. Także grzechu już nie będzie. Będziemy całkowicie wolni w chwalebnych, zmartwychwstałych ciałach, w optymalnym stanie, wolni od grzechu, od śmierci, od choroby, od bólu, od cierpienia. Coś cudownego, tak jak mówi Księga Objawienia, że Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani krzyku, ani mozołu, ani bólu już nie będzie. Także cudowne Boże obietnice. Wszechmogący Pan zniszczy śmierć na wieki, jak mówi Izajasz. I wyprawi swoim wybranym ucztę. Także Bóg obiecuje cudowne rzeczy i są to obietnice pewne. Spełniło się tak wiele proroctw, tak dokładnie, tak pewnie. Spełnią się i te, które jeszcze się nie wypełniły. I ostateczne zbawienie na nas czeka. I musimy z wiarą patrzeć na to, co nas czeka. Tak jak Mojżesz, który jakby widział niewidzialnego, taką miał wiarę. Boga Wszechmogącego i my też musimy się Go uchwycić pomimo cierpień, pomimo załamywania się stanu zdrowia. Czytamy dalej, nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały od wersetu 12, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Także apostoł był świadom, że czeka go jeszcze dopełnienie tego biegu, że czeka go wytrwanie. Później napisał, kiedy już był bliski egzekucji za Nerona, napisał w 4 rozdziale drugiego listu do Tymoteusza, a to jest ostatni jego list, mówi od wersetu 6, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Wam z całego serca, wszystkim, którzy tu jesteście na tej sali i szczególnie seniorom życzę, żebyśmy doszli do takiego momentu, w którym już będziemy przekonani, że czeka nas tylko wieniec sprawiedliwości, żebyśmy wytrwali po stronie Pana Jezusa, a Bóg nas zachowa. I tutaj W 18 wersecie 4 rozdziału Paweł mówi: wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa do Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Był pewny tej Bożej opieki. Niemniej jednak, drodzy, pamiętajmy o tym, że i my musimy pozostać wierni. Ten sam drugi list do Tymoteusza zachęca do wierności. Zawiera taki piękny hymn w 2 rozdziale od 11 wersetu. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Czyli mamy zrobić to, co do nas należy, więc karmić się Słowem Bożym w starszym wieku, na ile można, czy przez słuchanie, jak nie da się czytać, czy w jakiś inny sposób. Karmić tego wewnętrznego człowieka, modlić się, dbać o tą społeczność z Bogiem aż do końca dni. I tu muszę wspomnieć bardzo mile siostrę Annę Tołwińską, mamę Jana, Henryka i Tadeusza, trzech braci, którzy byli ważnymi sługami w kościele, no i Jan już odszedł do Pana. I ta siostra tak była blisko Pana, mimo starszego wieku, że u niej tak jakby się czuło, że w rogu jej pokoju są schody do nieba. Takie wrażenie pozostawało, że ona tylko parę kroków i już jest u Pana. Po prostu mówiła tak realnie o Bogu, o Chrystusie, jakby no dosłownie parę kroków ją dzieliło od tego Bożego Królestwa. Więc widzimy, jaką wiarę miała. Nawet świadkowie Jehowy, którzy czasem do niej trafiali, byli pod wrażeniem tej wiary. Jedna pani powiedziała nawet ze świadków: zazdroszczę pani takiej wiary. Także możemy budować wiarę nawet i w starszym wieku. I ważne jest to, drodzy, żeby wytrwać po stronie Pana, żeby pozostać Mu wiernymi. I czasami pojawiają się w starszym wieku na skutek jakichś chorób, zmartwień, czasami chwile takiego przygnębienia. I tu chciałbym posłużyć się pewnym wierszem, który napisał polski poeta Leopold Staff. I ten wiersz pokazuje pewną rzecz, że na Panu Jezusie się nie zawiedziemy. To jest wiersz pod tytułem Powrót. On nie jest taki łatwo dostępny, ale udało mi się go zdobyć. Ty, który moim zwałeś się imieniem, podobny do mnie jak odbicie w wodzie, nienawiedzałeś mnie od długich lat. Dzisiaj o zmierzchu pukasz moje drzwi, zgorzkniały klęską wiary i rozumu, aby mnie prosić o pomoc i radę. Cóż ci odpowiem? Nie utoniesz w fali, po której kroczyły stopy namaszczone wonnym olejkiem, i nie zabłądzisz w drodze, po której cię wiedzie ręka gwoździem przebita. Przytoczę te ostatnie dwie zwrotki. Nie utoniesz w fali, po której kroczyły stopy namaszczone wonnym olejkiem, i nie zabłądzisz w drodze, po której cię wiedzie ręka gwoździem przebita. My, drodzy, jako ludzie widzimy nieraz wycinek naszego życia. Nie rozumiemy pewnych rzeczy, które się w tym życiu zdarzają. Nie rozumiemy, dlaczego niektóre osoby młodo zmarły. Być może ktoś z was stracił dziecko, z was mówię o seniorach. My straciliśmy pierwszego syna na przykład. Nie? Niedawno straciliśmy młodszą siostrę mojej żony, 49 lat miała. Nie ma łatwych odpowiedzi na takie pytania. Dlaczego ludzie odchodzą? Dlaczego mnie akurat spotyka większe cierpienie niż mojego sąsiada, który jest bezbożny? Na wiele pytań nie mamy łatwych odpowiedzi, ale wiemy jedno. Idąc za Panem Jezusem nie zbłądzimy. On jest tą drogą, prawdą i życiem i musimy się Go trzymać do końca. On nas prowadzi do Ojca, w ojcowski dom. I On nas zapewnił, żebyśmy pokładali w Nim i w Jego Ojcu taką głęboką wiarę. W 14 rozdziale Ewangelii Jana zachęca, żebyśmy się nie bali. 14 rozdział, bo możemy się bać przyszłości, możemy się bać cierpień, ale 14 rozdział od 1 wersetu zachęca, żeby się nie bać. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Także Pan Jezus zachęca, żebyśmy się nie bali. Skoro wierzymy w Boga, wierzmy także w Pana Jezusa. Wierzymy w Boga Ojca, połóżmy wiarę w Panu Jezusie. I On jest Zbawicielem wczoraj i dziś i na wieki tym samym. Nie warto upadać na duchu, załamywać się, zniechęcać. Trzeba całkowitą naszą nadzieję położyć w łasce. Całkowitą, jak dzieci, mimo że już jesteście sędziwi, to po prostu trzeba zaufać Bogu jak dziecko. I właśnie apostoł Piotr zachęca do tego, abyśmy położyli całkowitą naszą nadzieję w łasce. Zobaczmy, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 13. Dlatego okiełzajcie umysły wasze, w tekście greckim przepaszcie biodra waszego umysłu. Co to znaczy? Przepasanie bioder polegało na tym, że w tamtych strojach takich luźnych trudno było pracować, trudno było chodzić, coś energicznie robić. Oni przepasywali się, żeby być gotowymi do pracy. Zakładali pas. I wy w starszym wieku i wy młodsi miejcie umysł aktywny, skupiony na Bogu, umysł czujny, trzeźwy. Pan Jezus powiedział, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało mdłe. Więc mamy mieć taki umysł aktywny, czujny, świadomy i będąc trzeźwymi, mówi, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Czyli kiedy Pan Jezus powróci, ta łaska w pełni się urzeczywistni i połóżmy w tym całkowicie ufność. Mimo słabości ciała, mimo ograniczeń, z którymi musicie się liczyć, połóżcie nadzieję w łasce. Ja też mam ograniczenia. Ja z pokoju, z kuchni do pokoju nie przeniosę zupy, bo ja mam tak chorą rękę. Mi się wyleje albo się oparzę. Teraz przyjechałem chory do waszego zboru. Choruję, potrafię do drugiej nocy nie spać, do drugiej w nocy nie spać. Zmagam się z chorobą, ale po prostu Bóg mnie posila. Paweł powiedział, napisał słowa, które wyrzekł do niego Pan Jezus, pełnia mej mocy okazuje się w słabości. I ja tego tutaj doświadczam i zachęcam was na swoim przykładzie, żebyśmy polegali na Panu Jezusie. Drugi list do Koryntian, tutaj Paweł omawia, jakie on miał doświadczenie. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, od 7 do 10. Pierw opisuje siebie tak jako w trzeciej osobie, że miał nadzwyczajne objawienia od Pana Jezusa i od Boga. I potem mówi od 7 wersetu, bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cień w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Czyli ukróceniem jego pychy, grożącej mu, może potencjalnie, może nie miał tej pychy, ale groziła mu ta pycha, było właśnie coś, co zdarzyło się w jego ciele, co go poniżało, co go uzależniało od mocy Pana Jezusa. I mówi, w tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie, ten cierń właśnie. I co słyszymy? Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Czyli wystarczyła mu łaska Boża, łaska Pana Jezusa, bo pełnia mocy Chrystusowej okazuje się właśnie w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I właśnie ta słabość nasza powinna nas nauczyć jeszcze większej zależności od Pana Jezusa, od Jego łaski, od Jego miłości, od Jego posilenia mocą Ducha Świętego. Jaka to była słabość Pawła? Niektórzy bazując na bezpośrednim kontekście mówią, że może to były jakieś uciski, ale nie ma pewności, co to była za słabość. Inni mówią, że to była choroba oczu, którą miał i opierają się na przykład na tekstach z listu do Galacjan. Przykładowo, czytają Galacjan 4 rozdział 13 do 15 wersetu. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się tedy stało z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Niektórzy na tej podstawie twierdzą, że apostoł Paweł miał jakąś przykrą chorobę oczu i ci chrześcijanie tak go miłowali, że byli skłonni oddać mu wręcz swoje oczy. Bo tak cierpiał. Możliwe, nie wiemy. Po prostu domysły są to tylko. Poza tym w 6 rozdziale listu do Galacjan w wersecie 11 czytamy: patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem, co również może świadczyć o upośledzeniu wzroku. Poza tym Dzieje apostolskie, gdzie Paweł stoi przed Sanhedrynem, 23 rozdział, Paweł mówi w pewnym momencie: uderzy cię Bóg ściano pobielana, zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mnie bić wbrew zakonowi. Ci zaś, którzy obok stali, rzekli: arcykapłanowi Bożemu złorzeczysz? A Paweł rzekł: nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Co może oznaczać, że nie widział dobrze i nie dostrzegł tego stroju arcykapłana, że miał problem z wzrokiem. Nie wiemy, co to było. W każdym razie była to bolesna, przykra jakaś sprawa, która powodowała, że tracił siły. Wręcz można powiedzieć, że eliminowało go to ze służby Bożej. Ale w tym momencie miał na kim polegać. Miał skałę, opokę swojej wiary, do której mógł się zwrócić. Miał Pana Jezusa, który go w tym momencie, kiedy siły go opuszczały, miał posilenie, miał tę pomoc, żeby służyć Chrystusowi i Jego ludowi. Więc drodzy, uczmy się z tego, nie tylko seniorzy, ale i młodsi, jeżeli pojawi się w naszym życiu jakaś trudna rzecz, jakaś słabość, jakaś ułomność, jakieś ograniczenia, jakieś problemy, Pan Jezus jest w stanie nas posilić. Tak więc, jak mówiłem na wstępie, Bóg jest wierny wobec swoich dzieci aż do końca. On uczy nas w swoim słowie szacunku dla osób starszych. Do tego wszystkich zachęcałem tutaj. On uczy nas, byśmy się modlili, tak jak psalmista w psalmie 71, o opiekę w starości. On uczy nas, że chociaż nasze ciało zamiera, chociaż tracimy siły, to naszym szczęściem jest być blisko Boga. Jak mówi psalm 73, przypomnę, właśnie tutaj mówi od 23 wersetu: bo przecież jam zawsze z Tobą, Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Psalmista wierzył, że zostanie później przyjęty do chwały. I mówi: kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera. Czyż nie jest tak? Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo to ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Bóg jest wierny. On rozpoczął w was dobre dzieło i On was na ostatnim zakręcie życia nie zostawi samych. On jest wierny swoim dzieciom. Wypatrujcie nagrody, wypatrujcie Królestwa Bożego. Miejcie taką wiarę jak Mojżesz, miejcie taką wiarę jak Abraham, który nie doczekał powtórnego przyjścia Pana Jezusa, bo nie jest powiedziane, że wszyscy my, którzy jesteśmy na tej sali, doczekamy tego powrotu Pana Jezusa. Ale biegnijcie do tego, co jest przed wami. Tak duchowo, bo już biec może nie możecie. Wyglądajcie tej nagrody w górze, do której jesteście powołani. I cokolwiek możecie dobrego zrobić jeszcze dla innych, czy dobrą radą, czy dobrym słowem, czy modlitwą, czy dobrym przykładem, róbcie to dalej. Bóg miłuje dawcę ochotnego. Niech Bogu będzie chwała za Jego wierność. Niech On nas posili Duchem Świętym i Słowem Bożym, żebyśmy byli wierni. Karmijmy się Bożymi obietnicami. Nie wątmy w Boże obietnice. Tak wiele przepowiedni proroctw biblijnych się wypełniło co do Joty. Bądźmy pewni, że te pozostałe na 100% się wypełnią. Trzymajmy się Boga, a On nas będzie trzymał aż do końca. Amen.